na piosenkę. Czasu nie starczy, bo już w studiu siedzi mecenas Stefan Hambura. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
No to zacznijmy od podsumowania tych intensywnych relacji polsko-niemieckich. Był minister Czaputowicz, był marszałek Sejmu Marek Kuchciński, był w końcu premier Mateusz Morawiecki w Berlinie, w Monachium. Widział się w Berlinie z kanclerz Angelą Merkel. Jak pan obserwuje tą ofensywę dyplomatyczną polskiego rządu w Berlinie?
Ja rozumiem, że pan redaktor, jak mi wspominał, był też chyba osobiście w Berlinie, tak?
Tak, tak, tak. Miałem tą przyjemność widzieć panią kanclerz na własne oczy z kilku metrów. Robi wrażenie już takiego polityka zmęczonego.
Ja teraz się zabawię w dziennikarza. Jak panu, panu redaktorowi podobała się konferencja prasowa? Czego pan redaktor się dowiedział w Berlinie, będąc na miejscu?
W takich sytuacjach dziennikarz z reguły używa zdania: to ja tu zadaję pytanie, albo to pan jest gościem, ja jestem prowadzącym. No ale dobrze, nie użyję tego zdania, tylko odpowiem, że moja osobista refleksja jest taka, że nie ustąpimy nawet na krok. To jest polityka niemiecka. W żadnej konkretnej sprawie nie ma ustępstw, nawet kiedy kanclerz mówiła o kwestii uchodźców, to nie powiedziała wprost, że program relokacji był zły, że się nie powiódł. Żadnych ustępstw strony, mimo że były bardzo miłe i bardzo sympatycznie na siebie patrzyły i używały ładnych słów, pozostały przy swoich zdaniach.
A takie sprawy typowo polsko-niemieckie, jak pan redaktor je odebrał?
Tutaj wstrzymam się od głosu i zapytam pana, panie mecenasie, jak pan odebrał, bo padła zapowiedź, że po 3 latach zostanie wznowiony okrągły stół w sprawie Polonii w Niemczech. Jak pan to odebrał?
Polonii czy Polaków? Bo ja...
Polonii. Tam padło... Pan premier, dokładnie pamiętam, użył słowo Polonia w Niemczech.
No my już od dłuższego czasu uważamy, że to są Polacy za granicami Polski, również Polacy, bo jestem dodatkowo prezesem Światowego Kongresu Polaków i uważam, że słowo Polonia już jest nieadekwatne.
Ale to jest kwestia słów, a tu mamy deklarację. Okrągły stół, co to było i co to może dać?
Co to było okrągły stół, to tak, wiemy.
To przypomnijmy. Skoro wiemy, to posłuchajmy, jak mawiał wieszcz.
Jest to stół, przy którym się ludzie spotykają i z takich spotkań mało co wynika. Wtedy powołuje się, czy znowu przypomina się o okrągłym stole, jeżeli nie do końca chcemy uzyskać jakieś konkretne rozwiązania. I myślę, że tutaj znowu będą się przedstawiciele różnych organizacji polsko-niemieckich, mniejszości niemieckiej w Polsce, organizacji polskich w Niemczech, ale nie mniejszości polskiej w Niemczech, bo tutaj na razie strona niemiecka blokuje. Ja już jestem po 2 głodówkach w tej sprawie. Nie wykluczam 3 głodówki, tym razem takiej bardziej intensywnej, i to już w okolicach, myślę tak, wcześniejszym latem, bo uważam, że status mniejszości dla potomków polskiej przedwojennej mniejszości w Niemczech się należy. I to jest rzecz normalna.
To przypomnijmy tylko fakty i przypomnijmy, na czym polega ta dysproporcja w warunkach, które mają Niemcy w Polsce, a Polacy w Niemczech.
Dysproporcja jest bardzo duża, bo tutaj w Polsce mamy oficjalny status mniejszości niemieckiej, wszelkiego rodzaju wspomagania samorządowo-państwowe. Mamy też jednego z przedstawicieli mniejszości niemieckiej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, po drugiej stronie tego nie ma. Tam tylko jest, jakbym to w cudzysłowie powiedział, jałmużna. I dziwi mnie, że znowu zaczynamy, czy mamy rozpocząć okrągły stół, sobie rozmawiać na te same tematy, przypominać te sprawy. Bo ja uważam, że jest jeden konkretny ruch do zrobienia. Już chyba teraz 1,5 roku temu z panem marszałkiem seniorem Kornelem Morawieckim zaproponowaliśmy projekt zmian w kodeksie wyborczym, a chodzi o to, żeby nie było wyjątku z tej 5-procentowej klauzuli, która jest teraz przewidziana dla mniejszości narodowych w Polsce. Z tej klauzuli de facto korzysta tylko mniejszość niemiecka, bo uważamy, że te sprawy powinny być, każda z mniejszości powinna mieć takie same szanse. Uważamy, że trzeba też tu wprowadzić 5-procentową klauzulę i te mniejszości powinny być uwzględniane przez wszystkie, przedstawiciele tych mniejszości powinni być uwzględniani przez wszystkie partie, które startują w wyborach w Polsce. I jeżeli to zrobimy, jeżeli taki projekt wprowadzimy do laski marszałkowskiej, to gwarantuję panu redaktorowi i państwu, że następnego dnia, najpóźniej do 2-3 dni po takim wniesieniu do laski marszałkowskiej tego projektu, ambasador Niemiec przychodzi i będzie chciał rozmawiać o konkretnych sprawach. To jest obecnie pan ambasador Rolf Nickel w Warszawie. I czego mi tylko brak? 15 podpisów, tak zwanych 15 sprawiedliwych, którzy by się chcieli podpisać pod tym projektem. Dlatego apeluję tutaj ze studia do posłów, którzy nas słuchają, a ci, którzy nas nie słuchają, może później to wysłuchają lub ich wyborcy im powiedzą, że warto być może podpisać się pod takim projektem, gdzie dałoby to szansę do, bym powiedział, rozwiązania konkretnego, a nie tylko zasiadania przy okrągłym stole. I tutaj dziękuję panu marszałkowi, seniorowi Kornelowi Morawieckiemu, że ma tyle odwagi i ten projekt ze mną przedstawił. A teraz myślę, że zaczniemy znowu zbierać podpisy pod tym projektem.
Koło Wolni i Solidarni to 6 posłów, to już brakuje panu mecenasowi tylko 9 osób, jeżeli całe koło się podpisze i pójdzie za przykładem swojego przewodniczącego Kornela Morawieckiego. Obecnie w Sejmie, o ile dobrze pamiętam, jest jeden poseł mniejszości niemieckiej, pan Grala, o ile nie mylę nazwiska.
Gala
i zawsze głosuje z rządem, więc może to jest przykład, dlaczego większość rządząca nie chce się pozbyć tego dodatkowego głosu, który zawsze albo się wstrzymuje, albo jest za rządem tradycyjnie, chyba że rzecz idzie o kwestie niemieckie, albo mniejszości niemieckiej, albo Niemców mieszkających w Polsce. Panie mecenasie, jest tak, że toczymy obecnie spór z Izraelem, spór ze środowiskami żydowskimi na temat historii II wojny światowej, historii Holokaustu i tym, jak powinniśmy opowiadać przyszłym pokoleniom o tym strasznym okresie i o tych zbrodniach niemieckich na terytorium okupowanej wówczas Rzeczypospolitej. Ale w tle, cały czas w tle tej rozmowy pojawiają się kwestia ustawy reprywatyzacyjnej, szczególnie w Warszawie, i kwestia powiązana z tym reparacji wobec Polski, wobec Berlina. Straty wojenne.pl powstała taka strona jakiś czas temu, strona, która dokumentuje i zlicza te wszystkie straty, tak jest?
Tak jest. To jest strona, która powstała po naszym już teraz kilka miesięcy temu spotkaniu w Wieluniu. To tam ta inicjatywa wystartowała, też dzięki panu radnemu Rychlikowi. I od tego czasu do nas spływają dokumenty. Jest to też na Twitterze można ten cały ruch obserwować. Też straty wojenne.pl. I tu zapraszamy i uważamy, że powinniśmy przejść do konkretów, bo konkrety są teraz potrzebne. Jestem po spotkaniu też z jednym, drugim prezydentem większego miasta polskiego i już mam deklarację, że zacznie też liczyć konkretnie szkody i straty wojenne. Jeden z wójtów jest ze mną w bardzo intensywnym kontakcie i myślę, że to jest to, czego nam potrzeba. Straty wojenne.pl. Zapraszam, ażeby państwo wchodzili na te strony i chcemy, ażeby 1 września 1 września cała Polska, w całej Polsce była możliwość pokazania tych szkód i strat, bo musimy sobie to przypomnieć. Jeżeli państwo mają zdjęcia, mają dokumenty niemieckie, prosimy wtedy o skany. My nie chcemy oryginalnych dokumentów. Proszę to przesyłać do nas na stronę stratywojenne.pl i chcemy, żeby 1 września we wszystkich szkołach, bibliotekach publicznych, prywatnych i tak dalej, żebyśmy to wystawili, te zdjęcia, i żeby świadkowie, nagrywać świadków, żebyśmy mieli konkretne, no, żeby ci świadkowie historii, którzy jeszcze żyją, nam to zrelacjonowali.
Działa w parlamencie zespół do szacowania tych strat, do kwestii uzyskania od Niemiec reparacji. Tam pan poseł Mularczyk wiedzie prym w tym zespole. Pan ma kontakt z panem posłem Mularczykiem?
Z panem posłem Mularczykiem znamy się od bardzo, bardzo wielu lat. Na początku, jak zaczynał właśnie ten wątek, to wsparłem go trochę merytorycznie, ale uważam, że zespół powinien działać tak jak działa parlamentarnie, a my działamy społecznie i wzywamy wszystkich Polaków też na całym świecie do tego, żeby działać i wspierać, bo teraz musimy konkretnie to wszystko udokumentować, bo myślę, że jest szansa, żeby uzyskać reparacje od Republiki Federalnej Niemiec. Niezależnie od tego będzie to też miało duży wpływ, jak Trybunał Konstytucyjny orzeknie tutaj w Polsce, bo
jest skarga, która tam leży. Czeka, tak. Przypomnijmy, czego skarga dotyczy. I
to chodzi o wykładnię kodeksu postępowania cywilnego, chodzi o immunitet jurysdykcyjny, czy w takich przypadkach to właśnie przysługuje taki immunitet jurysdykcyjny obcemu państwu tutaj w Polsce. Włosi są o wiele dalej, już tam Republika Federalna Niemiec jako państwo jest pozywana, tam są zasądzane milionowe odszkodowania i tak dalej. I myślę, że tutaj też Polski Trybunał Konstytucyjny odpowiednio, no nie będzie już sam, tak, Włosi już działają w tym kierunku, odpowiednio się zachowa i będziemy mieli konkretne orzeczenie i wtedy liczę na to, że to będziemy mieli co najmniej kilka milionów pozwów i będziemy wtedy już przygotowywać też takie wzorcowe pozwy i będzie to już wisiało w internecie, żeby każdy, który, a prawie każda rodzina była dotknięta działaniami niemieckimi w czasie II wojny światowej, żeby tę Republikę Federalną Niemiec pozywać tutaj w Polsce.
To będzie trochę kuriozalna sytuacja, kiedy Polska, państwo, które było największą ofiarą reżimu nazistowskich Niemiec, razem z Włochami będzie się ubiegać o reparacje Włochami, które ramię w ramię z Niemcami Europę niszczyły.
Panie redaktorze, nie ramię w ramię. Tu chodzi o odszkodowania. A uczmy się od tych, którzy mają lepsze rozwiązania, bo o tych sprawach tego immunitetu jurysdykcyjnego już kilka lat temu prowadziliśmy tutaj spór i wtedy Polski Sąd Najwyższy padł na kolana i mam nadzieję, że teraz Trybunał Konstytucyjny dokona odpowiedniej wykładni.
A że do strat wojennych dopytam, czy to są straty tylko materialne, czy osobowe również?
Osobowe i materialne, ale tu pan redaktor wspomniał też o naszych tutaj tych trudnych polsko-niemieckich relacjach i chciałbym zwrócić uwagę na tak zwanych cichych bohaterów, Stillhelden. To jest w Berlinie takie miejsce, gdzie jest przypominana, gdzie są ciekawe informacje na temat ludzi, Niemców, którzy pomagali prześladowanym Żydom w czasach II wojny światowej, tak? I co mnie tam zdziwiło, że tam, jak sobie zobaczyłem tę stronę internetową, to ani słowa o Polakach. Także to pokazuje, w jaki sposób Niemcy działają i już sobie tak zwaną kaplicę szykują w samym centrum Berlina na wzór kaplicy Ojców Redemptorystów w Toruniu. Ja myślę, że ta kaplica Ojców Redemptorystów w Toruniu powinna jak najszybciej tam trafić do Berlina, bo to są ofiary, to są udokumentowane, no powiedział, to są nazwiska ludzi, którzy zostali pomordowani za to, że pomagali Żydom w Polsce.
I była kiedyś taka informacja w polskich mediach, że jest plan, żeby za jakiś czas w Yad Vashem więcej było, mówiąc w cudzysłowie, drzewek niemieckich niż drzewek polskich, że jest taki plan, żeby odwrócić proporcje. Być może cisi bohaterowie to jest ścieżka do tego, żeby coraz bardziej pokazywać Niemców jako ludzi sprawiedliwych, a a inne narody, w tym szczególnie Polaków, jako tych, którzy są współwinni zbrodniom niemieckim. Jeszcze dopytam o te relacje polsko-niemieckie. My w Polsce dość mocno się ekscytowaliśmy zapowiedziami i pana Zygmara Gabriela, i pani kanclerz Angeli Merkel, którzy podkreślali, to my, Niemcy, jesteśmy odpowiedzialni za Holokaust, bierzemy pełną winę i pełną odpowiedzialność. Pan w tych wypowiedziach, szczególnie ministra Zygmara, także zobaczył, Gabriela, także zobaczył inne nuty wypowiedzi.
Nuta bardzo konkretna. Minister Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Republika Federalna Niemiec jako następca prawny III Rzeszy, mówi o polskich kolaborantach. To jest dla mnie nie do przyjęcia i niezrozumiałe, jak można się z takiego oświadczenia cieszyć, a z drugiej strony przyrównajmy to do takiego, może do takiej figury retorycznej, z czego się cieszyć. Jeżeli morderca został skazany, odsiedział swoją karę, wyszedł z więzienia i potem, jak jest na wolności, jeszcze potwierdza, że mordował. Czy to jest powód do radości? Nie. Także spójrzmy na to z tego punktu widzenia. I jak mówię, tu już Niemcy, Republika Federalna Niemiec, minister spraw zagranicznych poszedł dalej, bo już teraz będziemy mogli spokojnie mówić o kolaborantach. Oczywiście on tam powiedział o pojedynczych kolaborantach, ale któż sobie przypomni...
Ale termin padł.
Tak, a któż sobie przypomni za rok, dwa, być może już ktoś pójdzie dalej w interpretacji i zapyta, czy rząd podziemny kolaborował z Niemcami, tak? Będą takie pytania jednego, być może drugiego dziennikarza gdzieś na świecie. I chcemy do tego dopuścić?
Dobrze, to jeszcze dwa pytania, bo czas nas goni. Pierwsze pytanie, czy jest pan w 100% pewien, że my prawnie mamy możliwość uzyskać reparację, że my jako państwo polskie nigdy nie zrzekliśmy się albo nie dostaliśmy odpowiedniego od Niemców zadośćuczynienia? Czy w dokumentach wszystko jest po naszej stronie?
W dokumentach wszystko jest po naszej stronie, tu tylko jest potrzebna wola polityczna i dlatego ten ruch oddolny, ten ruch społeczny, stratywojenne.pl. Jeżeli państwo mają kontakty do swoich... ze swoimi samorządowcami. Wiadomo, że w tym roku będą wybory samorządowe. Proszę pytać swoich kandydatów lub obecnych burmistrzów, prezydentów, wójtów, co zrobiliście, ażeby wyliczyć te straty wojenne i szkody. Bo jeżeli to udokumentujemy, jeżeli to będzie ogólnopolski, ogólnoświatowy, tam gdzie Polacy żyją na świecie, ruch oddolny, to Niemcy w pewnym momencie te reparacje będą musiały Polsce wypłacić. I nie bójmy się tutaj własnej odwagi. Niemcy bardzo szanują dokumenty, dowody i przedkładajmy to wszystko. I pokażmy te zdjęcia, relacje jeszcze żyjących świadków naocznych. Nagrywajmy ich 2-3 minuty, bardzo konkretne. Nagrajmy dłużej, ale zróbmy później konkretnie, żeby dać przekaz w internecie. Już teraz na stratywojenne.pl chodzą informacje, są świadkowie naoczni, już mówią i to jest bardzo dobra sprawa i do tego wzywam i wręcz nawołuję. Zróbmy, a 1 września tego roku powiedzmy sprawdzam i pokażmy to wszystko, co mamy.
Ostatnie pytanie o ustawę reprywatyzacyjną dla Polski. Teraz rząd się biedzi, co z tym fantem zrobić. Niektórzy mówią, że ona nigdy z rządu nie wyjdzie, niektórzy mówią, że jednak wyjdzie, ale w innym kształcie. Jakie jest pana mecenasa zdanie?
Ostatni moment, kiedy taką ustawę można było uchwalić, to była ta, którą zawetował pan prezydent Kwaśniewski. Wtedy można było coś jeszcze zrobić. A teraz już jest wszystko za późno, bo jeżeli ona zostanie uchwalona, to polegnie przed wieloma sądami, najpierw być może polskimi, a później międzynarodowymi trybunałami i tak dalej.
Czyli ta ustawa ministra Jakiego jest, czy jej miejsce jest w koszu, jak rozumiem, nadaje się do wrzucenia do kosza.
Ja bym tego tematu teraz nie podejmował, tylko bym się skoncentrował na reparacjach i odszkodowaniach i liczeniu szkód i strat wojennych wobec Niemiec, udokumentowania tego. I jeżeli to zrobimy, to wszystko inne również uregulujemy.
I to był apel i głos mecenasa Stefana Hambury w dzisiejszym Poranku Wnet, za co najmocniej dziękuję.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Do zobaczenia, do usłyszenia, a my tymczasem przenosimy się do Paryża, gdzie jest przy telefonie długo, długo niesłyszany redaktor Piotr Wit, więc my tym bardziej zamieniamy się w słuch i biegniemy myślami do Paryża.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Długo nie słyszany, no ale ojczyzna w niebezpieczeństwie. Minister spraw zagranicznych bije na alarm. Marszałek Senatu bije na alarm. Ambasador Paryżu bije na alarm. Chodzi oczywiście o ustawę amerykańską, która dzisiaj już chyba przeszła do Izby Reprezentantów i która ma przyznawać, popierać starania gmin etnicznych o uzyskanie praw do mienia bezspadkowego pozostawionego w Polsce. To jest ustawa nieistniejąca w innych legislacjach, ustawa wyjątkowa, no ale też chodzi o wyjątkową sytuację. Wyjątkową, bo chodzi o Polaków, którzy przecież strasznie mordowali Żydów w czasie II wojny, w związku z czym te starania mają na celu nie tylko sprawy majątkowe, ale też swego rodzaju ukaranie Polaków i Polski za ich zbrodnie. Myli się moim zdaniem mój ulubiony Stanisław Michalkiewicz, mówiąc, że dyskusja urwała się jak nożem uciął. Nie. Kilka dni temu katolicki z nazwy dziennik La Croix zamieścił dosyć wredny reportaż z polskich szkół, gdzie naucza się nacjonalizmu, właściwie no prawie że nazizmu. Z drugiej strony Polski Pen Klub 8 lutego wystosował deklarację potępiającą projekt ustawy w Sejmie. Pen Klub chce, żeby jednak można było mówić swobodnie o polskich obozach koncentracyjnych. No a także dwa dni temu w bardzo słuchanej audycji France Info rano w porze największej słyszalności zamieszczono komentarz bardzo dziwny, no taki, że Polska jest podzielona na dwie części. Z jednej strony Solidarność ze swoim trybunem dzielnym Lechem Wałęsą, która walczy o demokrację, no a z drugiej strony tutaj ci nacjonaliści, którzy chcą właśnie zakneblować usta Komitetowi Obrony Demokracji i innym organizacjom. Mamy opinię światową przeciwko sobie i to trzeba powiedzieć. To dwa lata temu w Chicago w 2016 roku podczas targów książki doszło do demonstracji. Demonstracje miały miejsce przed konsulatem polskim w Nowym Jorku. Bardzo liczna grupa młodzieży gimnazjalnej prowadzona przez rabina, młodzieży z gimnazjum żydowskiego, przyszła z transparentami. Wyście zamordowali więcej Żydów niż Niemcy, wznosili okrzyki. No w Nowym Jorku jest bardzo liczna kolonia polska z jej mediami. Dziennikarze udali się na miejsce, żeby dowiedzieć się, skąd ci chłopcy mają taką wiedzę. Okazało się, że mają ją z książki Jana Zygmunta Grossa. A czy wiedzą coś o II wojnie? Nic nie wiedzieli. Czy wiedzą, kiedy wybuchła? Kto ją rozpoczął? W jakich okolicznościach? Nie, tego nie wiedzieli. No ale wiedzieli więcej niż to, co wyczytali u Grossa. Bo oczywiście mówi się, no tak, ale przecież są bardzo wnikliwe, bardzo rzeczowe i precyzyjne rozprawy w kwartalnikach naukowych. Opinia światowa nie czyta kwartalników naukowych, nie czyta rozpraw kwartalników naukowych. Opinia światowa żywi się filmami, wysokonakładowymi książkami sensacyjnymi i telewizją. Ja o tym wszystkim mówiłem, nie czekając na alarm, nie czekając na wezwania. Mówiłem o tym wszystkim na falach Radia Wnet od kilku lat i to wszystko jest w moich kronikach paryskich wydanych przez Radio Wnet, no ale pora jest przypomnieć. Akcja trwa już od bardzo dawna. Zaczęła się tuż po wojnie w 1946 roku. Doktor Bernard Mark w Instytucie Historycznym Żydowskim fałszował dzienniki dzieci. Między innymi sfałszował dziennik 12-letniej Janki Hescheles, uratowanej z obozu janowskiego we Lwowie. Dwa lata później, w 1948 roku, Maria Dąbrowska zanotowała w swoim dzienniku poufnym, który ukazał się kilka lat temu bez cenzury, zanotowała: Czajka skarżyła mi się, że czytelnik nie chce wydać jej pamiętników o tym, jak jej życie uratowali polscy chłopi. I w tym samym 1948 roku Maria Dąbrowska napisała o filmie Wandy Jakubowskiej Ostatni etap. Wszystko w tym filmie jest zakłamane, tak jak teraz, jak wszystko teraz, jak popiół i diament. Jedyne osoby sympatyczne w tym filmie to są Żydówki i Rosjanki. Wszystko, co złe i parszywe i wstrętne, to są Polki. Naturalnie była tymczasem prowokacja kielecka, a później to, co stało się bardzo, film Ostatni etap o Oświęcimiu poszedł w świat i tam przedstawiał tę prawdę, nieprawdę Wandy Jakubowskiej. A później w 1963 roku przyszło uderzenie w Kościół katolicki. Nieznany nikomu urzędnik pocztowy z Berlina, Rolf Hochhout, napisał sztukę pod tytułem Wikary. Dotyczyła ona rzekomego milczenia Piusa XII podczas ostatniej wojny, podczas kiedy w Polsce mordowano Żydów. No, rykoszetem ta sztuka biła także w Episkopat Polski i w polski kler. Sztuka trwała 8 godzin, nikt jej naprawdę nie oglądał, ale wnioski z niej media światowe bardzo rozniosły z wielkim skutkiem po świecie. No a potem w 1966 roku przyszła książka głośna Kosińskiego, Jerzego Kosińskiego, napisana w Stanach Zjednoczonych pod tytułem Malowany ptak. Była tłumaczona na wszystkie języki świata. Bardzo przeczytało ją kilkadziesiąt milionów ludzi na świecie. Historia przeżyta samego Jerzego Kosińskiego, którego jako małego chłopca w Polsce prześladowali polscy antysemici, polscy chłopi. Książka była tak głośna, że dziennikarze amerykańscy przyjechali do Polski, żeby zapoznać się z tym środowiskiem Jerzego Kosińskiego, i to, co odkryli, było bulwersujące. Okazało się, że nie tylko że ten mały chłopiec Jerzy Kosiński nie był prześladowany, ale że to polscy chłopi i ksiądz Edward Okuń uratowali życie jemu i jego rodzinie i przechowywali ich. No, o tym już media światowe donosiły petitem na ostatnich stronach. Zło było zrobione. A później, w 1971 roku, ukazała się następna książka O nom de tous les miens, napisana we Francji, książka Martina Greya. Znowu to były pamiętniki naocznego świadka tego małego Martina Greya, czyli Mariana Grajewskiego, który jako dorastający chłopiec uciekł z Treblinki przez latrynę i potem z powodu prześladowań, szczucia przez polskich antysemitów schronił się w lesie, przystał tam do partyzantki radzieckiej, gdzie spotkał wspaniałych ludzi, pułkownika Mieczysława Moczara i drugiego pułkownika Grzegorza Korczyńskiego. No, ten ostatni znany jest, bo to on kazał strzelać do robotników w 70 roku w Gdańsku. No i ten mały chłopiec, ten właśnie Martin Grey, czy dorastający chłopiec, który budził zaufanie, przystawał do partyzantki polskiej AK i NSZ-u i potem wydawał tych partyzantów w ręce Armii Czerwonej. Ale i to okazało się właśnie nieprawdą. Stwierdzono, że nigdy ten Martin Gray nie był w Treblince, no a że cały opis Treblinki zaczerpnięty został, splagiowany został z ukazanej się wcześniej książki Steinera pod tytułem Treblinka. A autorem tych pamiętników był Max Gallo, pisarz francuski, który później w nagrodę został francuskim akademikiem. Więc no, było tych fałszywych świadectw jeszcze więcej. I ja nie usprawiedliwiam ich autorów, no bo trudno jest usprawiedliwić fałsz i te fałszywe oskarżenia o zbrodnie, ale ich tłumaczę, bo chodzi tu o w tym interesie o bardzo wielkie pieniądze. Zanim jeszcze te 60 czy 150 czy 300 miliardów, bo to różne są dolarów, bo to różne cyfry padają, zostaną, będą negocjowane, czy żądane oficjalnie, to Shoah Business przynosił kolosalne pieniądze tym, którzy do niego się podłączyli. O tym świadczy następna książka Michel de Wonseca, Taniec wśród wilków. Michel de Wonseca, Belgijka, znalazła się w Polsce, Żydówka, mała Żydówka, i tutaj znowu prześladowana przez polskich antysemitów w czasie wojny, naga i bosa, schroniła się wreszcie w lesie i przygarnięta była przez stado wilków. I te wilki były mniej znacznie okrutne od polskich antysemitów, polskich chłopów. Z tymi wilkami mała dziewczynka, chroniona przez nie i otoczona opieką, przemierzyła 3000 kilometrów. No więc książka wzbudziła szalony zachwyt na świecie. Znowu milionowe nakłady, wielkie. Nakręcono według niej także film, a według Martina Greya oczywiście był to film hollywoodzki z Michaelem Yorkiem w głównej roli. No tutaj też wielki film, który obiegł cały świat, oglądany przez miliony widzów, i na tym sprawa by się zakończyła, gdyby nie to, że Michel de Wonseca, autorka tych pamiętników, nie oskarżyła swojego wydawcy. To był przed wydrukowaniem jej książki niewielki wydawca Jean Daniel, nie zaskarżyła do sądu o to, że nie dopłacił jej 22 milionów euro. Więc może w 2007 roku to było. I na co Jean Daniel po pewnym czasie opublikował w internecie szereg dokumentów, więc metrykę urodzenia, następnie metrykę chrztu, inne dokumenty przebiegające życie Michel de Wonseca. Okazało się, że ona nie nazywa się de Wonseca, nazywa się Van Mael, Monique Van Mael, że urodziła się w rodzinie katolickiej, była ochrzczona, nigdy nie była Żydówką, nigdy jej noga nie postawiła w Polsce. Wszystko razem było to fałszywe. I jak mówię, no tutaj chodzi o wielkie pieniądze, więc można tych ludzi racjonalnie wytłumaczyć. Natomiast co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, to to, że państwo polskie za pieniądze polskiego podatnika wysyła w świat rozmaite fałszywe świadectwa i je finansuje. Wygląda finansowanie przekładów na obce języki przez państwo polskie technicznie tak, że finansowania dokonuje Instytut Książki w Krakowie. Zadałem sobie trud, żeby zobaczyć, jak to ciało wygląda. Więc ciałem kieruje Rada Programowa, złożona z 5 osób. Była wśród nich pani Ksenia Starosielska, rosyjska Żydówka, urodzona w Moskwie i która w listopadzie ubiegłego roku tamże zmarła, jest jej nie ma, ale są inni. To jest profesor Markiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zbliżony do poglądów Gazety Wyborczej. Jest następnie pani Olga Tokarczuk, która wydała, czy raczej pani Wiera Michalska, właścicielka wydawnictwa literackiego, wydała w gigantycznym nakładzie jej książkę Księgi Jakubowe. No, podobnie jak w przypadku sztuki Hochołta, która trwała 8 godzin, tej książki nikt nie przeczytał, bo ona ma 1000 stron, ale jej wymowa sprowadza się do zdania wygłoszonego przez panią Olgę Tokarczuk w telewizji, no, które brzmiało mniej więcej tak, że no, Polacy muszą odpokutować za te wszystkie zbrodnie, których dopuścili się na Żydach i na niewolnikach. I ta książka no, była proponowana wydawcą, ona akurat chyba nie znalazła wydawców, którzy by chcieli ją przekładać, ale inne książki znalazły i one właśnie tak, jedną chwilę, ja już kończę. I w Radzie Programowej jeszcze jest także oprócz niej pan Adam Pomorski, pan profesor Adam Pomorski, tłumacz z rosyjskiego na 26 pozycji przekładowych, 23 to są pozycje rosyjskie. Profesor Adam Pomorski jest ten sam, który jest prezesem Polskiego PEN Klubu i 8 lutego wydał deklarację potępiającą ustawę, która zabrania mówienia o polskich obozach koncentracyjnych. No właśnie. I minęły 2 lata ponad od dobrej zmiany i właściwie tutaj ja nie widzę żadnych zmian, ja nie widzę, że to jest trochę beznadziejne, że wzywa się nas do walczenia gołymi rękami z informacją finansowaną przez państwo polskie.
Nazbierało się tych tematów przez kilka tygodni. Trzeba będzie częściej do pana redaktora do Paryża dzwonić. Piotr Wit był jak co środa, prawie każda środa, gościem Poranka Wnet, za co najmocniej dziękuję. Pociąg Poranka Wnet lekko spóźniony, 11 minut, to nie jest tak dużo jak na rekordy polskich pociągów i polskich kolei państwowych, rusza dalej Jarosław Rękawek i Katarzyna
Pedrycz.
Katarzyna Pedrycz i Jarosław Rękawek, tak powinien przedstawić Fundacja SMA i tutaj temat trudny, rdzeniowy zanik mięśni i apel do ministerstwa. Najpierw poproszę, to może nie delikatne, ale o wytłumaczenie, co to jest SMA, co to jest rdzeniowy zanik mięśni.
Rdzeniowy zanik mięśni to jest choroba, która w skrócie zabiera możliwość poruszania się, unieruchamia wszystkie mięśnie w sposób wtórny, czyli organizm nie produkuje białka, które pozwala poruszać motoneuronom mięśniami. A do czego to prowadzi w efekcie? No prowadzi to do tego, że człowiek, który choruje na SMA, przestaje ruszać rękami, przestaje ruszać nogami. Też dotyka to mięśni oddechowych, dotyka to mięśni przełyku. Czyli de facto zostaje trochę uwięziony w swoim ciele, bo jest całkowicie sprawny umysłowo, całkowicie aktywny intelektualnie, a nie może się ruszyć.
Choroba jest uleczalna, zaleczalna i jak to wygląda?
Do tej pory byliśmy, no do tej pory już jakiś czas trwamy w sytuacji, w której pojawił się lek, czyli jest możliwość leczenia, zapobiegania tej chorobie, w ogóle całkowitym w przypadku dzieci nowonarodzonych, wyeliminowania skutków tej choroby, no bo choroba jest genetyczna, czyli będziemy mieć ten gen, ale nie będziemy cierpieć na efekty wywołane brakiem białka.
Czyli dzieci, bo jak rozumiem, ta choroba głównie dotyka dzieci, osoby w młodszym wieku.
Nie, absolutnie. Mamy cztery typy choroby. Najbardziej popularnym i najszerzej występującym jest typ pierwszy, w którym no to jest 90% dotyka dzieci i to są dzieci, które chorują na najcięższy typ tej choroby. Dalsze typy pojawiają się z czasem, czyli no tak, powiedzmy tak, pierwszy typ to jest takie dziecko, które nie osiągnęło możliwości w ogóle siadania, ledwo się przekręcało albo przekręcało się. Drugi typ choroby, trochę lżejszy, to jest taki moment, w którym dziecko już nauczyło się siadać, no i powoli traci tę umiejętność. Trzeci typ, w którym postawiło dwa kroki i niestety wycofuje się z tej umiejętności. A czwarty to jest osoba dorosła, która funkcjonowała normalnie, nie spodziewając się niczego, nagle czuje, że ma niemoc w niektórych kończynach i to postępuje. I mniej więcej tak się prezentuje sytuacja.
Jak do tej pory polska służba zdrowia radziła sobie z rdzeniowym zanikiem mięśni? Było leczone, nie było leczone? Jak to wyglądało? Jak wyglądała hospitalizacja osób chorych?
Do tej pory mieliśmy możliwości jedynie rehabilitowania naszych dzieci. Wkładaliśmy bardzo dużo pracy jako rodzice, którzy szukali kontaktów wśród lekarzy, wśród rehabilitantów. Dzięki fundacji, która powstała w 2013 roku, mogliśmy w jednym miejscu skoncentrować ludzi, którzy znają tą chorobę, którzy poznali tą chorobę, którzy mogli przede wszystkim przeprowadzić te rodziców, osoby, u których pojawiły się objawy związane z rdzeniowym zanikiem mięśni, do jak najszybszego działania. Tak więc w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku mamy bardzo duży przełom, tak? My cały czas czekaliśmy na ten lek. Wiele dzieci tak naprawdę, no, będąc w sytuacji kilka lat temu, dostając ten lek, dzisiaj mogłyby chodzić, a tak naprawdę tylko możliwością dotychczasową, czyli rehabilitacją, ćwiczeniami i pracą z dzieckiem, żeby jak najlepiej utrzymać go w kondycji fizycznej, no tą
chorobę
się...
Żeby nie było gorzej.
Robiliśmy wszystko, żeby nie było gorzej, czekając na to leczenie, o którym się mówiło od wielu lat. Ja pamiętam diagnozę mojego
lek
syna.
Lek Nusinersen, o ile dobrze wymawiam skomplikowaną nazwę. Lek nie jest tani, bo jeden zastrzyk to jest pewnie kilkadziesiąt tysięcy złotych, jak to wygląda kosztów.
Trudno powiedzieć o kosztach. Są to koszty generalnie, których normalny człowiek nie jest w stanie pokryć. Czyli to jest koszt, który musi pokryć państwo. Koszt jest jakby uzgadniany między firmą produkującą lek a państwem. Każde państwo wyznacza swoją. Możemy powiedzieć tylko na podstawie na przykład Stanów Zjednoczonych, że tam około 750 tysięcy roczna kuracja kosztuje.
Ale... Dolarów dodajmy.
Dolarów, tak.
A czy państwo wiecie, ile osób w Polsce cierpi na... Na SMA, na rdzeniowy...
Mówi się o kilkuset osobach w różnych typach, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, więc to tak naprawdę mamy
pewną skalę. Szacuje się między 500 a 800. Tak. Trudno powiedzieć, ponieważ nie wszystkie osoby, które cierpią na tą chorobę, zgłaszają się. To jest jakby choroba genetyczna, czyli ona rozsiewa się po całej Polsce. To nie ma tak, że jakiś tam przekrój osób dostaje niestety taki trud od losu. Tylko to jest wśród ludzi z różnych rejonów, z różnym dostępem do internetu, do leczenia. No i o tych, co wiemy, co się zgłosili, to wiemy. No ale prawdopodobnie jest trochę innych jeszcze osób, które się nie zgłosiły.
90% chorych to dzieci. Jest szansa, jest lek, który pozwala łatwiej funkcjonować, pozwala zatrzymać postęp choroby. No i jest ZUS, jest rząd, jak rozumiem, to jest to miejsce, gdzie państwo się udajecie. Łukasz Szumowski jest obecnie ministrem zdrowia. Czy państwo już byliście u pana ministra? Czy jest jakikolwiek kontakt z Ministerstwem Zdrowia?
Tak, my staramy się po pierwsze cały czas działać i rozmawiać i przede wszystkim pokazywać nasz punkt widzenia i pokazywać, czym jest dla chorego lek, bo mówimy o kwotach, mówimy o tym, że to jest drogi lek, ale też cała opieka nad takim chorym, no to są ogromne koszty. Koszt rehabilitacji takiego dziecka to jest codzienny trud wielu specjalistów. To jest też konsultacja z neurologami, pulmonologami, z anestezjologami, z osobami, które dietą się zajmują.
Sprzęty rehabilitacyjne. Dostosowanie domów, samochodów do przewożenia naszych dzieci, tak, na rehabilitację, bo często no, musimy sami dowieźć dzieci na rehabilitację, żeby dostawały jej jak najwięcej.
Więc jakby my staramy się pokazać z naszej perspektywy, ile, oprócz tego są jeszcze takie koszty społeczne, czyli ja jako mama mogłabym pracować, gdyby nie to, że teraz jakby cały mój czas poświęcam dziecku, żeby utrzymać je w jak najlepszej kondycji i dać mu to, co mogę najlepszego, czyli jakby naszą taką perspektywę pokazujemy i w ministerstwie, i gdzie się da tak naprawdę. Staramy się zjednać sobie ludzi. Mieliśmy okazję na kongresie w Krakowie rozmawiać z wiceministrem Czechem, który okazał bardzo duże zrozumienie w sprawie i...
Ale jak rozumiem, jeszcze jest miejsce na apel, jest jeszcze miejsce na pewną, może nie perswazję, ale przekonywanie Ministerstwa Zdrowia, że trzeba, że to jest ten wypadek i ta choroba, gdzie pomoc jest po prostu potrzebna teraz.
Tak, no, że... Można bardzo wiele zdziałać tym lekiem, że osoby, które już chorują dłuższy czas, również dla nich to będzie ogromna poprawa bytu. Zatrzymanie samej choroby to jest nadzieja na życie. To, że na przykład ktoś teraz jeździ na wózku i może obsługiwać joystick, może normalnie przemieszczać się, może pracować w ogóle, czyli jest w społeczeństwie przydatny, może funkcjonować w społeczeństwie, czuć normalną relację, że pracować przy komputerze.
Ja może jeszcze dodam, że uspołeczniając nasze dzieci, ludzi chorych na SMA i pozostawiając ich w takiej aktywności społecznej, my może nie umiemy wyliczyć korzyści społecznych z tego, co mamy, co możemy mieć i wierzę w to, że będziemy mieć, ale jest jedna ważna rzecz. Dzieci, osoby chorujące na SMA to są często osoby bardzo inteligentne, które naprawdę swoją, powiedzmy, niepełnosprawność ruchową nadrabiają w bardzo znaczącym stopniu sprawnością intelektualną.
Ale myślę, że walka o zdrowie dzieci nie wymaga żadnego uzasadnienia i żadnych...
Przy czym też chciałabym powiedzieć, że nie tylko dzieci, bo jest też sporo dorosłych, którzy też są postawieni w bardzo trudnej sytuacji. Oni normalnie żyli, a nagle coś się zaczyna dziać z ich ciałami i funkcjonowali, działali, studiowali, pracowali, a w pewnym momencie przestają móc dojść do pracy. W pewnym momencie próg w pracy, który, nie wiem, ma 5 centymetrów, jest przeszkodą i oni nie mogą już chodzić do tej pracy. A gdyby dostali lek, to oni podnieśliby nogę o te 5 centymetrów, może nie szliby z prędkością wiatru, ale przeszliby do i normalnie mogli wykonywać funkcje życiowe, które... wszystko to, co robili, tak?
Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia,
bardzo pięknie prosimy.
Do ZUS-u. To jest temat, który jeżeli będziemy mieli okazję gościć,
podam, że są już bardzo dobre przykłady z Europy, gdzie w wielu krajach ten lek został już wprowadzony do refundacji i dowiadujemy się praktycznie, no w każdym miesiącu dowiadujemy się o kolejnym kraju, który przystąpił. Tak. To tak mnie osobiście do takiej refleksji skłania, że no fajnie byłoby w Polsce się leczyć. Oczywiście my jako rodzice będziemy podejmować wszelkie możliwe sposoby, no ale chcielibyśmy w naszym kraju, tak, w Polsce, w której żyjemy, pracujemy, żeby tutaj móc się leczyć.
Katarzyna Pedrycz, Jarosław Rękawek, Fundacja SMA. Dziękuję bardzo za wizytę, dziękuję za informacje i będziemy starać się przypominać o tej kwestii, jak tylko pan minister zdrowia się w naszym studiu pojawi, co mam nadzieję zdarzy się już całkiem niebawem. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy również za zaproszenie.
A dla nas teraz czas na reklamy.